Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam też ojca Piotra Betlaka.
Bardzo dziękuję i odwzajemniam przywitanie.
I życzę miłego bycia z nami w czasie audycji. W dzisiejszej audycji w studiu jest ze mną siostra Anna Mika Szarytka. Witam siostro.
Witam również serdecznie wszystkich.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to o współczuciu. Takie pojęcie, czy też taka rzeczywistość, która wydaje mi się bardzo mocno współgra z tym, co dzisiaj przeżywaliśmy przed chwilą, co widzieliśmy na ekranach telewizorów albo słuchaliśmy w radiu, w czym uczestniczyliśmy. Chodzi mi konkretnie o uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów. Myślę, że ta uroczystość, ona w wielu z nas wzbudziła refleksję, jakieś myślenie o tym heroicznym czynie pewnie, ale też refleksję nad swoim życiem, przynajmniej we mnie. Zwróciła, na ile ja też umiałabym sprostać takim wyzwaniom, kiedy przede mną staje drugi człowiek. Nie daj Boże, i tak sobie myślałam, nie daj Boże, żebym była postawiona w takiej sytuacji. Nie daj Boże. Szukałam osoby, tak kiedy myślałam, bo od razu pomyślałam sobie, że jeżeli będzie czas na audycję, bo wtedy, kiedy jest transmisja, to nigdy nie wiadomo, jak to będzie z czasem, ale myślałam sobie, z kim mogłabym rozmawiać, bo od razu myślałam, że dobrze byłoby porozmawiać o tym byciu z drugim człowiekiem albo o reakcji na biedę drugiego człowieka. Myślałam sobie, kogo zaprosić, no ale przecież mamy w Radiu Maryja siostrę Annę Mikę Szarytkę, którą Państwo znają ze środowego dyżuru, prawda? A Szarytka, Charité, miłość, tak?
Miłosierdzie.
I pomyślałam sobie, no odpowiednia osoba, siostro. Proszę powiedzieć coś o tym zgromadzeniu. Ja mówię Szarytka, ale to zgromadzenie ma jakąś pełną nazwę.
Tak, popularnie jesteśmy nazywane Szarytkami od słowa francuskiego charité, miłosierdzie. A pełna nazwa naszego zgromadzenia brzmi Siostry Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Służebnicy ubogich.
Mhm. I może o założycielu trochę, bo powiem tak, przez 30 lat tych audycji, przeszło 30, chyba nie gościłam nigdy Szarytek.
Pewnie nie wiem.
No właśnie, a Heulo jest tak blisko,
no właśnie,
gdzie są,
tym
gdzie
bardziej.
Jest dom wasz.
Dobrze, bardzo właśnie mocno wiąże się nasze zgromadzenie z osobą świętego Wincentego a Paulo, francuskiego kapłana, który żył w XVII wieku. Oczywiście, gdybym chciała opowiedzieć wszystko detalicznie, brakłoby nam czasu i dnia, ale postanowiłam zrobić to w takich punktach, zwrócić uwagę na takie kluczowe zagadnienia, które miały decydujący wpływ na to, aby zgromadzenie powstało. Święty Wincenty a Paulo, ksiądz Wincenty, który pochodził z wielodzietnej rodziny, właściwie został księdzem dlatego, że rodzina chciała. On, to jest bardzo ciekawy rys, on był najzdolniejszy z sześciorga dzieci i rodzina, chcący go wykształcić, sprzedała parę wołów, licząc na to, że jako ksiądz potem odwdzięczy się i będą beneficja z tego tytułu. To jest niesamowite, że ksiądz Wincenty przyjął święcenia kapłańskie mając lat 19. To był młody chłopak, młody mężczyzna.
Może pewnie nie zdawał. Wtedy formacja też była kapłańska.
Też była krótsza, tak, ale w wieku 19 lat to rzadko kto. Mm-hmm. To już tak, na pewno rzadko kto. W każdym razie, nie zdawał pewnie sobie sprawy, kiedy już był dojrzałym kapłanem, to kiedyś wyznał przed swoimi konfraterami, że gdyby wiedział, ile, jaki to jest ciężar, jaka to jest odpowiedzialność bycie kapłanem, pewnie by się tego nie podjął, ale to już było długie życie poza nim, więc miał już bardzo dużo doświadczenia. O dwóch takich kluczowych sprawach powiem, kiedy już został wyświęcony. W Paryżu, zanim jeszcze podjął pracę duszpasterską jako proboszcz, spotkały go dwie takie sytuacje, które mocno wpłynęły na jego życie. Pierwsza to to, że jego współlokator posądził go o kradzież. I to bardzo poważną. Wincenty nie bronił się przez kilka lat. Przylgnęło do niego, cały Paryż wiedział, że to jest złodziej. Nigdy się z tego tytułu nie bronił, pod tym względem nie bronił, chociaż wiedział, że był niewinny. Sprawa wyszła dopiero wiele lat później przy śmierci tego właśnie człowieka. To jest pierwsza rzecz. Drugie takie ważne wydarzenie to, kiedy spowiadał pewnego, właściwie nawet nie spowiadał, spotkał człowieka, sędziego, który był człowiekiem niewierzącym i wtedy Wincenty wziął dobrowolnie na siebie jego niewiarę, prosząc Boga, żeby jego odciążył, tego sędziego, na konto Wincentego. I Pan Bóg go tak doświadczył, Wincentego, że nie mógł nawet wypowiedzieć słowa credo, dlatego napisał sobie na kartce credo, przypiął do piersi i zawsze jak chciał wyznać wiarę, to tylko rękę kładł na piersi.
Jak gdyby Pan Bóg przyjął
tak przyjął
wiarę.
Dokładnie i z taką wielką z precyzją wręcz. To były te dwa wydarzenia. Natomiast później już jako, bo one nam będą potrzebne, później jako ksiądz, który otrzymał probostwo w Puy, przekonał się, kiedy wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej, przekonał się, jak bardzo ludzie na wsi są zaniedbani duchowo. Tak bardzo są zaniedbani duchowo, że groziło pewnemu młynarzowi, który przyznał się, że gdyby nie to, że usłyszał to kazanie i się wyspowiadał, groziło mu potępienie wieczne. Miał świadomość tego. I to była pierwsza taka ważna data, to był rok 1617, gdzie ten właśnie człowiek został uratowany. Wtedy Wincenty pomyślał, a to były właściwie nawet takie zalążki założenia później zgromadzenia misji, księży, którzy będą prowadzić misję zwłaszcza na wsi. Mm-hmm. Chodziło o ratowanie dusz, które miałyby być potępione. I druga rzecz, widzi to właśnie zaniedbanie duchowe, a druga bardzo ważna rzecz, kiedy przygotowywał się do mszy świętej, to było w sierpniu 1617 roku również, przychodzi do niego pani tuż przed mszą świętą i mówi, że w sąsiedniej wiosce cała rodzina wielodzietna jest tak uboga, jest umierająca, ciężko chora, nikt do nich nie przychodzi, żeby chociaż w czasie kazania ksiądz Wincenty powiedział, żeby ktoś do nich przyszedł z pomocą. I wtedy, to jest takie bardzo znamienne, ksiądz Wincenty wygłosił bardzo płomienne kazanie o pomocy bliźniemu, o miłosierdziu. Nie tylko, że ci ludzie z tej wioski, w której głosił to kazanie, pospieszyli z tak wielką pomocą, że kiedy Wincenty po mszy świętej przyszedł również do tej rodziny, zobaczył, że tych darów, które zostały przyniesione, było tak wielkie mnóstwo, że kolejna refleksja, miłosierdzie, owszem, ale musi być zorganizowane. Nie może być chaotyczne, bo się marnują rzeczy, a to był sierpień. I tu był zalążek potem powstania Bractw Miłosierdzia. To jest takie bardzo znamienne. To są te dwa takie kluczowe wydarzenia w życiu księdza Wincentego, które działały, można powiedzieć, momentalnie. I wtedy właśnie zostały założone Bractwo Miłosierdzia, Panie Miłosierdzia. W 1625 roku powstaje zgromadzenie księży misjonarzy, którzy, można powiedzieć, zasadniczo zajmują się duchem, czyli ratują duszę człowieka poprzez rekolekcje, wiadomo, wszystkie sprawy duchowe, spowiedź świętą.
Ale Wincenty był inspiratorem zgromadzenia?
Tak. On był założycielem tego zgromadzenia, tak. Ponieważ wokół niego zaczęli, a jeszcze dodam taką ciekawostkę, że kiedy właśnie wygłosił to kazanie o spowiedzi generalnej, to przyszło tak wiele ludzi w tym dniu, że musiał poprosić jezuitów, żeby przyszli mu z pomocą, a to była wioska, a przyszli jeszcze inni i przyprowadzali, żeby spowiadać. I powiedział, że ci ludzie dopiero do niego tak dotarło mocno, jako do kapłana, że oni naprawdę pragną Boga, tylko nikt im go nie głosi. Tak. I dlatego to było takie ważne. Czyli tutaj zgromadzenie księży misjonarzy, jakby tą stronę duchową. Natomiast ciekawa jest sprawa z naszym zgromadzeniem, ponieważ założył wtedy ksiądz Wincenty Bractwo Miłosierdzia, Bractwo Miłosierdzia, które to należały do niego przede wszystkim panie z arystokracji, domów, te wielkie, tak. To były wielkie arystokratki, miały wielkie serca, ale one nie pójdą do tych ubogich. Więc one dawały pieniądze, dawały mienie, natomiast do ubogich, do tych biedaków posyłały swoje służące. Te służące, i tu jest problem, one nie zawsze chciały tam chodzić, albo nawet jak chodziły, to nie zawsze wywiązywały się tak, jak to należałoby zrobić. I tutaj ksiądz Wincenty otrzymuje też kolejny jakby impuls od właśnie opatrzności Bożej, bo zawsze mówił, żeby nigdy nie wyprzedzać Bożej opatrzności. Otrzymuje impuls, spotyka na swojej drodze, oczywiście ja tu bardzo skracam, Ludwikę de Marillac, to była wdowa po panu Legra i ona wtedy zapragnęła czynić coś dobrego. Ksiądz Wincenty ją tak ukierunkowywał, że ona najpierw wizytowała te Bractwa Miłosierdzia, a potem sama, ponieważ bardzo czynnie się w to zaangażowała, Wincenty widział, że ma tą charyzmę, więc
do
księdza Wincentego w tym czasie zaczęły się same zgłaszać wiejskie dziewczęta, mówiąc: księże, przyjmij nas, my pójdziemy do tych ubogich, ale nie wiemy, jak to zrobić. I wtedy ksiądz Wincenty odsyłał te dziewczęta do Ludwiki de Marillac, która je formowała, uczyła czytać, pisać, modlić się, opiekować, ponieważ opiekowała się swoim mężem wiele lat chorym, więc miała też praktykę. Mm-hmm. I w ten sposób jak gdyby zrodziło się Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.
Taki naturalny.
Naturalny. Nie odgórnie za lady, tak. Gdzieś za biurka, tak. Tylko najpierw była praktyka. Te dziewczęta chodziły, posługiwały, przychodziły do domu. One mieszkały w domu świętej Ludwiki, późniejszej świętej Ludwiki. Tam się właśnie formowały. Chodziły i po jakimś czasie, i to po bardzo długim czasie, potem dopiero Stolica Apostolska zatwierdziła jako zgromadzenie, ale wcześniej one chciały złożyć śluby służby ubogim.
Siostro, ponieważ tak. Nam ucieka czas.
Tak.
14 po, jak tak? Zwykle, Janusze.
Tak.
To proszę, o którym roku powstało zgromadzenie w sposób formalny?
W sposób formalny nasze zgromadzenie powstało 29 listopada 1633 roku.
1633.
W Paryżu, w domu macierzystym, tam mamy do dziś gęstą.
Jak ono się rozwijało? Ale tak, siostro...
Króciutko. No. Oczywiście, że to jest też bardzo ciekawe, ale powiem to w bardzo wielkim skrócie. Zgromadzenie rozwijało się z ogromną taką, z impetem bym powiedziała wręcz, domów, księży, misjonarzy, którzy obsługiwali właśnie te duchowe sprawy. Było sporo i najczęściej też tam działały Siostry Miłosierdzia, które już miały swoje placówki, domy. Ksiądz Wincenty zakładał szpital, sierocińce, domy dziecka, to znaczy dzisiejsze domy dziecka, to były wtedy takie sierocińce, przytułki, o właśnie, tak. To jeszcze o tym powiem. Mało tego, był tak odważny, a sióstr było bardzo dużo, wysyłał ich na pole bitwy. Stąd ten kornet i ten ułan, prawda, aha, gdzieś tam, to są nasze siostry. To jest charyzmat, to znaczy to jest taki symbol miłosierdzia. I właściwie on się nie bał nigdy. Rozwijało się na terenie Francji, powiem już uprzedzę, bo potem mogę zapomnieć. Wyczytałam, że kiedy nastąpiła rewolucja francuska, to rewolucjoniści niszczyli, wiadomo, krew się lała, niszczyli wszystko i wszystkie świętości, ale oszczędzili wszystkie pomniki i obrazy, to wszystko, co związane było z księdzem Wincentym. Dlatego, że on został nazwany ojcem ubogim, kochał go cały Paryż, cała nędza, cały świat praktycznie ówczesny, a do Polski przyszło, to znaczy ksiądz Wincenty już do za życia wysłał 5 takich ekip misjonarzy na Madagaskar, 3 tylko dotarły, 2 utonęły, ale mówił, Pan Bóg daje i trzeba to brać, nie trzeba się bać, ci ludzie tam czekają. Jeśli chodzi o Siostry Miłosierdzia, to przyszły do nas bardzo prędko, pierwsze 3 francuskie siostry w 1652 roku do Warszawy, jeszcze za życia założycieli, tak, i Maria Ludwika de Gonzaga, która je chciała, ponieważ słyszała, chciała, żeby one były w Polsce, królowa, to jest taka ciekawostka i to jest też tutaj charyzma, podkreślę bardzo to, co jest istotne dla naszego zgromadzenia, oby to tak dalej działało. Jak kiedy zobaczyła je Maria Ludwika Gonzaga, powiedziała tak, te 2 siostry pójdą do ubogich, a ty, Małgorzato, będziesz do mojej osobistej posługi. I wtedy, to jest zanotowane, ona uklękła, rozpłakała się i powiedziała, Pani, Ty masz cały dwór, Ty masz wszystkich, a ubodzy nie mają nikogo, tylko nas 3. I wtedy ona ją, że tak powiem, zrozumiała. Tak. I wtedy właśnie bardzo szybko, najpierw w Warszawie i potem w Polsce, francuski wszystkie te 3 umarły, ponieważ zaraziły się, wtedy była choroba, zaraza była w Warszawie, więc one wszystkie 3 umarły, ale już potem po nich przychodziły następne. i w ten sposób rozsiewały się. Dzisiaj mamy 3 prowincje.
No właśnie, macie 3 prowincje i co przede wszystkim? Jaki jest charyzmat? Rozumiem wspieranie tak. Osób, które są w potrzebie, ale tak...
Naszym głównym charyzmatem jest, to się też nawet w regułach zacytuję, jest służba Chrystusowi w ubogich. O. Czyli każda bieda materialna, moralna, duchowa, żadnej, ponieważ ksiądz Wincenty żadnej się nie bał i przed żadną się nie cofał. Dlatego też ten sam charyzmat przechodzi dziewczęta, które przychodzą, wiedzą, składają, wiedzą, że takie ma właśnie powołanie, zgromadzenie, taki charyzmat i starają się to podejmować. No głównie mamy przede wszystkim pracę w szpitalach, wśród chorych, w DPS-ach. Prowadzimy domy dziecka, prowadzimy przedszkola, bo to też taka ciekawostka, dlaczego też siostry nasze chodziły i chodzą do dzisiaj, uczą w szkole. Bo Wincenty mówił, że też trzeba edukować, żeby te siostry no, potrafiły nawet czytać Pismo Święte, czy powiedzmy tej ubogiej dziewczynie, czy temu chłopcu, czy temu staruszkowi opowiedzieć. Wiadomo, że ze słuchania najbardziej, ale też takim naszym pierwowzorem była Małgorzata Nazo, która nauczyła się czytać i pisać pasąc krowy. Zawsze ktoś przechodził obok, ona mówi, panie, chodź, no pokaż, powiedz mi, panie, jaka to jest litera. I w ten sposób się nauczyła i po to się uczyła tych liter i tego, żeby czytać katechizm i żeby... właśnie służyć innym. I właśnie ona ta, nie była jeszcze w zgromadzeniu, bo jeszcze kiedy Małgorzata Nazo to podejmowała, zgromadzenie jako tako oficjalnie nie było, ale proszę, to jest dzisiaj piękny gest, koresponduje z naszymi błogosławionymi ulmami, bo ta Małgorzata Nazo tak przejęła się służbą ubogim, że jak znalazła kobietę leżącą na ulicy, całą właściwie taką już dogorywającą, przytargała ją, mówiąc tak kolokwialnie, na swoich ramionach do swojego pokoiku, ustąpiła jej łóżko, sama położyła się obok i ponieważ ona, ta kobieta była zarażona, więc i ta kobieta umarła, i ta Małgorzata Nazo umarła, oddając swoje życie i swój, to jest takim prekursorem jest naszych sióstr.
No nie to. Wiem, co... Dziękuję bardzo. Zasłuchałam się. Patrząc, jak siostra mówi, pomyślałam sobie, że nie starczyłoby nam dzisiaj czasu.
Nie.
Na rozmowę o zgromadzeniu, o Wincentym.
Dużo jest tego, oczywiście. Tak.
Siostro, ale mamy mówić o współczuciu.
Tak.
I myślę, że to, co robił Wincenty, co wymyślił i to, co wy robicie, to zasadza się, mówiąc tak, nie wiem, to niedobre słowa, ale opiera się o współczucie, prawda?
Tak.
I teraz
tak.
Jak rozumiecie to współczucie? Jak siostra, o właśnie.
Właśnie, bo ja nie mogę mówić rozumie. Za wszystkich, ale mogę powiedzieć za siebie.
Chciałam jak wy rozumiecie, jak zgromadzenie.
Jako zgromadzenie, tak.
Ale jak siostra rozumie współczucie? Bo tak myślę sobie, że to słowo często rozumiane jest tak, w sposób taki zwyczajny, współczucie, to litość, to jakieś takie właśnie emocje i tak dalej.
Byłoby to bardzo dużym spłyceniem, prawda? Natomiast, to znaczy, ja powiem za siebie, dla mnie współczucie to jest też pewna empatia i pewne wczuwanie się w sytuację drugiego człowieka z tą możliwością, na tyle, na ile można temu człowiekowi w jakiś sposób pomóc. Bo samo, powiedzmy, stanięcie i płakanie,
sama
no to
emocja
nic nie da.
Tak.
Nie zawsze jest to możliwość, mówię tutaj też o sobie, chociaż mogłabym powiedzieć o zgromadzeniu, bo to są już instytucjonalnie bardziej, prawda, te jednostki organizowane. Natomiast w takich przypadkach, gdzie spotykam się z różnego rodzaju sytuacjami, o których być może będę miała okazję powiedzieć,
w zależności od tego, jak długo siostra będzie mówiła na dany tutaj temat podrzucony.
Tak. Ponieważ będąc, no już jestem ponad 40 lat w zgromadzeniu, więc tych sytuacji było sporo i często też miałam dylemat, czy jest to... Czy powinnam pewne rzeczy traktować literalnie, prawnie, czy emocjonalnie, czy to umieć połączyć? Były takie sytuacje.
Będziemy o tym mówić, siostro. Ja powiem, czym jest dla mnie współczucie. Tak? Dla mnie najkrócej to jest takie cierpienie, jak widzę cierpienie drugiego człowieka. Współodczuwanie z drugim człowiekiem. I tak jak mówiłyśmy sobie przed audycją, do takiej postawy, do takiego bycia z drugim człowiekiem właściwie wzywa nas daje przykłady Ewangelia, prawda, i wzywa nas poprzez przykłady. Przypomniałyśmy sobie, rozmawiając przed audycją, o liście świętego Jakuba, prawda, który, ja powiem tak swoimi słowami, który mówi, że no, ktoś przychodzi do ciebie i ci mówi, że jest głodny, zimno mu, a ty mówisz mu, idź, ogrzej się, najedz się, a potem przyjdź, to ja pogadamy.
Tak, tak, tak.
To nie jest ta droga.
No nie.
Najpierw zarać jego biedzie, tak, prawda? Ale takim modelowym, chciałabym na tym się skupić, na tym modelu, który dzisiaj był w tej uroczystości beatyfikacyjnej przywoływany, model czy przykład miłosiernego Samarytanina. Tutaj w tych audycjach, siostro, to też siostrze wspominałam, wiele razy też jakoś tak wspominam o miłosiernym Samarytaninie, bo dla mnie to jest taki model działania człowieka na rzecz drugiego człowieka. Zobaczyć biedę, tak jak zobaczył ten miłosierny Samarytanin, chociaż wcześniej też przechodziły dwie
kapłan
osoby.
Lewita.
Też zobaczyli, tak?
Tak, ale poszli.
A więc zobaczyć, wzruszyć się, i tu wcale nie chodzi o wylewanie łez, tylko poruszenie serca, tak? Wrażliwość, poruszenie serca i zadziałać.
Tak.
I zadziałać, prawda?
Tak, tak.
I to dzisiaj wybrzmiało w tej uroczystości beatyfikacyjnej. Podkreślane było, że u Ulmów domowa Ewangelia, domowa Biblia, w domowej Biblii podkreślone była ta przypowieść, i w dodatku przy tej przypowieści było napisane słowo
tak.
Tak. Mm-hmm. Niesamowite,
tak,
prawda?
Tak, to jest niesamowite.
Niesamowite, bo to przecież byli ludzie
prości, bardzo.
Prości ludzie, można powiedzieć, z naszej perspektywy, z naszej współczesnej.
Tak,
nie
tak.
Chodzi o to z mojej czy siostry, żeby ktoś nie pomyślał, ale ze współczesnej perspektywy, prawda, kiedyś, pewnie ojciec nas tutaj też może potwierdzić, kiedyś nie było to takie oczywiste, żeby Biblia
czytano.
Była w każdym domu, tak?
Tak, tak. I żeby czytali ją.
Żeby ludzie czytali.
Tak, tak.
A to była rodzina, która jakoś się przejęła tym. I teraz my, tu siostra zaczęła mówić, jak współczuć, żeby to było według, żeby to było w ogóle mądre. Powiem tak,
tak,
tak.
Roztropne, powiedzmy.
Roztrople.
Też tak.
I oprócz tej wrażliwości przede wszystkim na wezwanie Boga, prawda? Musi być wrażliwość na drugiego człowieka,
tak?
Co jeszcze jest potrzebne do tego współczucia? Mówiliśmy o czasie. Tak?
Czas jest konieczny,
bo
nieraz ci ludzie nie potrzebują może czasami jakichś konkretnych materialnego wsparcia, ale potrzebują na przykład, żeby go wysłuchać, tego człowieka. I tutaj, żeby poświęcić mu czas, muszę powiedzieć, ponieważ jestem...
To chyba jest najtrudniejsze, siostro.
Myślę, że tak.
Bo biegniemy ciągle.
Tak, bo teraz jest ten czas taki bardzo ograniczony.
No ale śpieszy nam się to. Dobrze, prawda?
Tak. Ale powiem, że ponieważ nasze zgromadzenie, jak tutaj wspomniałam, głównie opiekuje się chorymi, ale też i prowadzi działalność szkolną, to... Ja jako nauczyciel, przynajmniej jako gotowa nauczycielka, nie wyobrażam sobie bycie pielęgniarką, tylko...
Siostra skończyła filologię polską.
No, to już tak dawno, jeszcze przed zgromadzeniem. Tak, w każdym razie miałam taką możliwość od tej strony bardziej duchowej, czasem i materialnej, ale to już w konkretnych przypadkach, ale od strony duchowej. Ponieważ pracowałam w większości życia w szkole średniej, więc ci młodzi ludzie potrzebowali tego, żeby przyjść po lekcjach. Nie dlatego, że prowadzimy lekcje. Było tak, że zostawali po szkole, umawiałam się z nimi, ale częściej przychodzili do mnie, do nas, do naszego domu zakonnego, gdzie mogli na osobności usiąść ze mną i sobie porozmawiać, czy o coś poprosić, popytać. No, to była taka ich takie pragnienie, żeby ktoś im też jakoś towarzyszył.
Zauważył.
Często mieli problemy natury takiej, których ja nie mogłam rozwiązać. I zawsze im proponowałam, mam takiego księdza, z którym mogę was umówić. On przyjdzie specjalnie dla ciebie.
I tak były
było.
Takie
tak, były. Tak? Były specjalnie. Ten ksiądz przychodził, byliśmy w takich bardzo dobrych relacjach. Wiedział, że uczę tam i jak trzeba było, to przychodził specjalnie. Brał klucze, szedł do kościoła. Czy to była spowiedź, czy to była rozmowa. ci ludzie, którzy właśnie korzystali z posługi tego księdza, no byli potem przeszczęśliwi. Też dawali świadectwo, że jednak nie jest tak, że wszyscy ich odrzucają. I to jest takie piękne. I w związku z tym, że przez 18 lat byłam w Bydgoszczy, a 14 w Fordonie i oprócz tego, że pracowałam w szkole, miałyśmy w domu świetlicę taką środowiskową dla dzieci, to właśnie to, że ci uczniowie, uczennice, bardzo, których bardzo kochałam, chociaż nieraz się skarżyli,
nie
że...
Nie było odzewu.
Nie, był odzew, ale tak. Skarżyli się, dlaczego ja ciągle ich tak cisnę, powiedzmy, gdzieś tam, nie? Więc powiedziałam, że poprzeczki, nie będziemy pod poprzeczką przechodzić, tylko skakać nad poprzeczką. O. Więc to takie było dosyć dla nich mocne. Ale proszę zobaczyć, przez to, że były takie dobre więzy między nami, takie dobre relacje, to później, gdy miałyśmy świetlicę, mogłam na nich liczyć, na tych ludzi, którzy czuli potrzebę pomagać drugiemu człowiekowi, współczuwania, ponieważ to była świetlica środowiskowa, dzieci, które potrzebowały specjalnej takiej opieki, troski, zainteresowania, pomocy, więc z tych moich uczennic i uczniów, tak, po lekcjach, prowadziłyśmy świetlicę taką, że one przychodziły do nas od 13 do 17 i moje uczennice i moi uczniowie zapisywali się na swoje stałe dni dyżury, takie mieli w ciągu tygodnia, na przykład we wtorek taka i taka para, dwie osoby powiedzmy, i oni przychodzili już bardzo konkretnie i pomagali tym naszym dzieciom. Bawili się z nimi, bo to był czas, kiedy można się było i bawić, ale przede wszystkim odrabiali lekcje, bo to jest takie najważniejsze. No i wiadomo, że później, jak trzeba było gdzieś na wakacje jechać, to brałam tych najbardziej takich zaangażowanych jako moje. To była tylko moja kadra, można powiedzieć, taka opiekuńcza. Więc to jest taki rys, gdzie to współczucie też przekładało się na konkretną sytuację z tymi dziećmi, tak, prawda?
Tak, ale też wydaje mi się, że czasami mamy takie sytuacje, kiedy widzimy jakiś brak, jakiś ból kogoś, czy takąś potrzebę, żeby jakoś zadziałać. Czujemy to
są takie
wezwanie, no ale nie mamy odwagi.
I tutaj też mi się przypomina takie wydarzenie, że jak czasem o tym myślę, to zawsze łydki mi drżą, tak mówię nieraz, bo dzisiaj po latach na to patrzę zupełnie inaczej. Może podam taki przykład sytuacji, w której się znalazłam zupełnie nieoczekiwanie. To było w Bydgoszczy, to był rok 98 lub 9. I już była godzina 21:30, dzwonek do drzwi.
No, kiedy siostry raczej kiedy się przygotowują
już
do snu.
Prawie do snu, tak. A był to taki specyficzny czas, ponieważ na drugi dzień miała ruszać bydgoska pielgrzymka na Jasną Górę. I przyjechała właśnie dzień wcześniej do nas siostra, która nocowała po to, żeby stamtąd właśnie zostać podrzuconą pod katedrę i tam rozpocząć pielgrzymkę. Wpół do 10:00 my już praktycznie byłyśmy przygotowane, żeby to wszystko zamknąć, pozamykać. Przychodzi młody człowiek i mówi tak: szczęść Boże, siostro. Z plecakiem na ramionach mówi: ja chciałbym prosić o nocleg. Ja mówię: jak to o nocleg? O tej godzinie? Kim pan jest? On mówi: no spóźniłem się, bo gdzieś tam mam jechać. Bardzo tak enigmatycznie tłumaczył. Ja mówię: no to proszę dowód. No nie mam dowodu. No to już wtedy wszystko gdzieś tam zaczyna pracować.
Człowiek w potrzebie,
tak,
ale
adrenalina
co
mi rośnie. Tak. Ale widzę, i ten człowiek prawie ma łzy w oczach. Więc ja mówię: to proszę tu chwilę poczekać. Skonsultowałam z siostrami. Mówię: siostry, w razie czego pozamykajcie się dzisiaj, ja będę czuwać. I faktycznie mówię tak: dobrze, tu świetlica była wolna, bo to był sierpień, lipiec, koniec lipca, i mówię: tu pan może sobie swoje karimaty, on miał plecak, wszystko. Mówię: ja na jutro na pielgrzymkę. Na pielgrzymkę, no dobrze. I proszę sobie wyobrazić, całą noc oczywiście czuwałam, bo bałam się, że jak będzie spał na parterze, a niech kogoś wpuści, a niech się coś stanie. Do tej pory nie wiem, czy moi przełożeni wiedzą, chyba nikt nic nie wie.
Teraz już wiedzą.
Teraz już cały świat pewnie wie. W każdym razie rano wstałam o 3:30 i mówię do niego, bo on już też wstał, mówię: wie pan co, dzisiaj tylko dziękuję Panu Bogu, że wszyscy żyjemy. Podwiozłam ich razem z tą siostrą do katedry i ruszyli na pielgrzymkę. Do dzisiaj miałam radość, bo ten człowiek autentycznie, no, mogło się różnie skończyć.
Tak, ale to też trzeba było właśnie odwagi i rozwagi, tak, też, prawda?
Brakło mi pewnie trochę rozwagi. Ale współczucie przeważyło.
Tak, właśnie, siostro. Ale wiem, że siostra też jeździła na przystanek Jezus. Dla mnie to wejście sióstr na ten pole, plac, na pole. To świadczy o odwadze jednak.
Muszę powiedzieć tak, zdarzyło mi się, łaska Boża. Zdarzyło mi się być 6 razy na przystanku Jezus przez 6 kolejnych lat, z wyjątkiem tego, kiedy były Światowe Dni Młodzieży. Wtedy nie pojechałyśmy. I jak pierwszy raz moja siostra wizytatorka mówi, czy bym pojechała, to ja po prostu spać nie mogłam, bo sobie myślę, Boże, no przecież tyle się słyszało o tym przystanku Jezus. Tam to już w ogóle jest, ale dlaczego ja, ale no dlatego, że w szkole uczę, no więc mam kontakt z ludźmi też. Pojechałyśmy wtedy we trzy pojechałyśmy. I pamiętam, że bardzo się modliłam, żeby mieć odwagę do tych ludzi podejść, mieć odwagę, bo na sam widok ja mogę powiedzieć, że kiedy zobaczyłyśmy tych ludzi, to do dziś, ja potem spać nie mogłam kilka tygodni.
Ludzi, którzy się prezentują.
Prezentują się od jak najgorszej strony. To znaczy oni to robią świadomie, oszpeczają się celowo. I też muszę tu powiedzieć, że w tej wielkiej gromadzie nie zawsze to byli tacy ludzie, którzy można powiedzieć, żeby ich skasować, że to jest samo zło.
No,
absolutnie
wiadomo,
nie.
No, tak.
To byli ludzie najczęściej potem pod wpływem tych rozmów. To były rozmowy. I tutaj jeszcze zanim powiem...
Czy siostrę spotkało coś złego?
Właśnie to chciałam powiedzieć, że zanim powiem, to muszę powiedzieć tak. Nas było tak, tych ewangelizatorów około 800, a czasami 700, 600, zależy jaki rok. I tam, powiedzmy, tam jedna... piąta to były siostry, powiedzmy, czy tam nawet jedna siódma to były siostry. Potem one tam wzrastały liczebnie. Ale muszę powiedzieć tak, że ci Woodstockowicze jakiejkolwiek maści zawsze odnosili się do sióstr, przynajmniej do nas, tam gdzie ja chodziłam z tą siostrą, bo zawsze przynajmniej w dwie powinniśmy chodzić. Tam, gdzie każdy sobie gdzieś swoje ścieżki obierał, a rozpotykałyśmy różnych, różnistych. I wielką taką radością było to, że nawet jak ktoś przy nas tam przeklinał, tu trzyma piwo i tam ledwo się kiwa, a tu zaraz jak zaczęliśmy rozmawiać z kimś, bo oni sami do nas podchodzili, to nie tak, że my zaczepiałyśmy, to wtedy zaraz się tworzyło takie kółeczko, trochę się bałyśmy, że oni nas tak ściskają niby z każdej strony, ale jak tam ktoś się nie zachowywał jak trzeba, to oni po swojemu oczywiście,
Cicho, tak,
bo tu siostra jest. I muszę powiedzieć, że z wielkim szacunkiem.
Ale to pięknie, że siostra tak odbiera tych młodych
ludzi.
Tak, i
muszę pani powiedzieć, muszę jeszcze tutaj tę myśl skończyć, że najczęściej po takiej rozmowie to dochodziło do tego, że oni chcieli się wypowiedzieć. Raz, że mieli możliwość, bo to było incognito, nikt od nich nie wymagał żadnych danych. Mogli powiedzieć szczerze i najczęściej to były problemy wynikłe z takich trudnych relacji domowych.
Tak.
I oni po prostu uciekali w taką grupę, która ich będzie akceptować, gdzie będą się czuć jakoś tam, powiedzmy, no pewniej. Ale tak naprawdę to oni płakali nieraz. Płakali.
Tak, to też, żeby nie było takiego wrażenia, że ten dom stwarza takie złe warunki. Młodość, która jest...
Burna, durna, chmurna
Tak, właśnie o to chodzi. Ten czas, kiedy się buntujemy, nawet przeciwko rozsądnym, założeniom, które panują w rodzinie, prawda? A potem się widzi tę rodzinę jako opresyjną.
To są różne historie.
No wiadomo, ale to ważne. Ważne doświadczenie dla siostry.
Bardzo ważne. I muszę powiedzieć, że Panu Bogu dzisiaj po tych latach dziękuję, bo najbardziej prosiłam go o odwagę. A dał mi taką odwagę, że jak były jakieś tak zwane ciężkie kalibry, to zaraz mnie wołali. Więc ja się naprawdę cieszyłam. Miałam taką bardzo dobrą grupę. I ci ludzie, ja po prostu jak... Nie wiem, Pan Bóg dał mi tę łaskę, że nie patrzyłam, jak oni wyglądają, a potwornie. No, jak na przykład przychodzi człowiek, który sobie zrobił ubranie, w cudzysłowie, z samych piszczeli z ptaków, z jakichś zwierząt, albo z kapsli od piwa.
Tak, żeby zadziwić otoczenie.
Ale tak naprawdę to my widzieliśmy biednych ludzi, którzy poszukują...
Biedny wewnątrz człowiek, chłopczyk,
I to jest to moralne, takie też to duchowe wsparcie.
Tak, ale to też nas, bo to jest takie doświadczenie ekstremalne, myślę, przystanek Jezus, ale też mamy w życiu codziennym przecież takie sytuacje. Jeździmy autobusami, tramwajem, prawda? Widzimy takie różne sytuacje, które nas poruszają, ażeby się chciało zadziałać.
Ignorować, nie zawsze
zadziałać.
Można.
I teraz jak się zachować, kiedy widzimy taką biedę, szczególnie młodych
duchową,
ludzi, prawda?
Tak. Może też przypominam się takie bardzo ciekawe wydarzenie. Króciutko powiem, nie tak dawno, bo rok temu ono się wydarzyło. Wracałam właśnie z wydawnictwa z Bydgoszczy i na przystanku tramwajowym młoda dziewczyna w towarzystwie dwóch młodych chłopaków, może mieli 18-19 lat, idąc do przystanku, żeby usiąść, głośno komentowała, jak to hejtują ją belfry w szkole i używała tak strasznego słownictwa, że wszyscy ludzie to tak się kulili, a ja siedziałam sobie na przystanku na ławeczce i tak dziesiątkę modliłam się w dziesiątkę, mówię, Boże, no wszyscy tu siedzą, starsi, i nikt im nie zwrócił uwagi.
Boże, podpowiedz mi, co mam zrobić?
No. Bo mówię, mogę się narazić, trudno, nie mogę. Staję, podchodzę cichutko do tej dziewczyny i mówię tak cicho, przepraszam, czy mogę cię o coś prosić? Ona tak popatrzyła na mnie, do dziś widzę jej oczy takie, no miała wszystkie te atrybuty, prawda, tych wszystkich wyćwiekowanych spraw i mówi, i nic nie mówiła, mówię, czy mogę cię prosić, żebyś tak nie przeklinała? Ona się nie odezwała nic. Zaczęła dalej opowiadać, ludzie się coraz bardziej gromadzili i po jakimś czasie tramwaj nie przyjeżdża. Ja mówię, jeśli ona tak zareagowała, to nie jest tak źle. Podchodzę drugi raz, a miałam w torebce malutką książeczkę pod tytułem Pragnienie. To jedna z moich takich tych wydanych książeczek, taka, można powiedzieć, taki tryptyk, taka nowelka o coś takiego poetycka. I na bazie Samarytanki i podchodzę do niej jeszcze raz i mówię tak, przepraszam, możesz mi powiedzieć, jak masz na imię? Bo wiedziała mi. Ja powiedziałam, ja jestem siostra Anna, wiesz, chcę ci coś dać. Chcę ci dać coś o miłości. O twojej miłości, o mojej miłości, o miłości wszystkich. Popatrz, to jest taka mała książeczka, tytuł Pragnienie. Jak będziesz miała 20 minut czasu, przeczytaj sobie. A tu jest bo to jest moje własne, więc myślę, że to ci bardzo pomoże. Ja się będę za ciebie modlić. Proszę sobie wyobrazić, dziewczyna przyjęła tą książeczkę, uśmiechnęła się i jechaliśmy razem tym tramwajem, nie słyszeliśmy ani jednego przekleństwa. No, może Pan Bóg będzie działał dalej.
Oby, siostro, tak. Ale 13:38.
Z lękiem spoglądam, Pani Basiu. No, trudno.
Ale siostro, ponieważ siostra już dwukrotnie powiedziała wydawnictwo, jakieś moja książeczka, to przechodzimy teraz do pasji jeszcze innych, oprócz pomagania innym osobom. To, czym siostra żyje, jakoś się wypowiada, wyraża w siostry twórczości poetyckiej. Prawda?
Tak, niektóre rzeczy na pewno są tam
uchwycone. A ponieważ mamy mało czasu, to proszę jakąś, może zacytować jakiś wiersz, może jakąś refleksję.
Dobrze, spróbuję zacytować, może tak króciutko, to znaczy przynajmniej takie, każde z różnej dziedziny. Tutaj mamy pod tytułem Niekochane, to jest to, o czym mówię, o tej dziewczynie, ale to nie jest o tej dziewczynie, tylko to jest o dziewczynach, które spotkałam idąc rano na mszę świętą w Poznaniu i to jest taka ilustracja. Były dwie przede mną dziewczyny, które szły chwiejnym krokiem, była w 6:30 rano i ja tak sobie pomyślałam, Boże, piękne dziewczyny, ale słownictwo. Ja szłam za nimi tak za 4-5 kroków. Mówię, Jezu, no muszę się za nie modlić, bo skąd one wracają, gdzie były, bo trudno.
Wiersz.
I teraz już wiersz. Niekochane. Wulgarne i niedopite, piękne, lecz niekochane, wracają. Skąd? Nie wiadomo. Wracają zupełnie nad ranem. Wyśpią się do południa, najedzą, poprawią makijaż, że nic się nie dzieje, stwierdzą, więc wrócą skąd przyszły dzisiaj. Są wolne. O niczym nie myślą. Zapomną, że są niekochane, gdy znowu utopią w kieliszkach myślenie, godność i pamięć. Do domów jutro powrócą jak dzisiaj, zupełnie nad ranem. Dziewczyny nie biedne, nie głupie, nie brzydkie, lecz niekochane. To jest taka jedna ilustracja. A tutaj może bym dała taką ilustrację, wiersz poświęcony siostrze Weronice, która, tak jak Weronika, Tak sobie też pomyślałam, ewangeliczna Weronika, tak ją po prostu postrzegam i chciałabym też jej podziękować za tę jej piękną postawę, więc tę część pierwszą Weroniki opuszczam o tej ewangelicznej,
bo wiemy, kim była,
a teraz tutaj może nawiążę, że Weronika tamta za swój gest, za pomoc została przegnana, a ty, odkąd pamiętam, na swych siostrzanych barkach dźwigasz tak często to, co niechciane, małe, poranione, współczujesz na serio, wciąż zabiegana, nierzadko cicho spalasz się dla Pana. Zdecydowana i zapobiegliwa, Weroniko, dziękuję Ci za tę piękną analogię. Dziękuję za przyjaźń.
Tak, dziękuję bardzo. Może coś jeszcze?
Tak, mamy tutaj jeszcze z księgi, no nie z księgi, z tomu, z przystanku Jezus, może jako ilustrację. Bardzo króciutko i też tylko fragmenty wybieram, bo pani Basia mnie tutaj już bardzo pilnuje i ojciec też widzę, że pilnuje. Dobrze, więc tak, oczywiście, że były takie też momenty, że jak tutaj jest, nie pojadę, nie mam mowy, a ty pytasz wciąż od nowa. Nie pojadę, niech te lata, nie te lata, niech się trudzą młodsi, zdrowsi. A ty pytasz mnie strudzenie, nie pojedziesz? Chcesz zostawić mnie samego? Bez rozmowy w pogubionych, bez pociechy w zdołowanych, bez nadziei w zrozpaczonych i bez wsparcia zabłąkanych? Dzisiaj te rozterki dzielę jak z przyjacielem. Nie pojadę. Głos się łamie. Wali się teoria cała tak logicznie, tak misternie budowana. Dusza męczy się i szarpie, lecz twe słowa jak ciężarek przechylają wagę, szale, wahań szale. Ze zdumieniem i radości rwie się okrzyk wbrew mnie samej. Pokonałeś lęk i słabość. Galileę, znów Vicisti. Oczywiście to się nie kryje, dlatego że ja ominęłam bardzo duże fragmenty, ale istota została zachowana. Tak?
Siostro.
Tak.
Jest godzina 13:43.
Tak.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych spotykamy się, gościmy siostrę Annę Mikę, Szarytkę. Rozmawiamy o byciu wobec drugiego człowieka, szczególnie tego, który wymaga naszej uwagi, naszego wsparcia. Taki temat, nazwaliśmy tę audycję o współczuciu, bo to można nazwać. Takie bycie, wrażliwe bycie wobec drugiego, to jest współczucie. Siostra cytuje teraz swoje wiersze, bo proszę bardzo, jeszcze jeden.
Może jeszcze jeden, ale z zupełnie innej, że tak powiem, działki, ponieważ no wiemy, jak teraz wygląda świat. I jak wyglądają prześladowania chrześcijan. W roku 2014 napisałam taki wiersz. Odczytam tylko fragment, ponieważ wtedy to było tak mocne we mnie i do dzisiaj to jest. Oczywiście, że każdy, modlimy się za chrześcijan prześladowanych, a zatem też i o zatrzymanie tych oprawców. I napisałam taki wiersz pod tytułem Świat XXI wieku. Przeczytam tylko fragment. Poświęcony on jest prześladowanym chrześcijanom. Otwierasz oczy na dzień nowy, oni giną. Planujesz, liczysz, marzysz, tworzysz, oni giną. Jesteś w podróży, w szkole, w pracy, oni giną. Pamiętasz o nich, zapominasz, oni giną. Modlisz się, bawisz, wypoczywasz, oni giną. Ze strachu milczysz, zamykasz drzwi, oni giną. Krzyczysz do świata z całych swych sił, oni giną. Pytasz o prawo? Dziś w bezprawiu na oczach świata wciąż ginie brat. Bo to obdarty, odarty z piękna, z sumienia, na wskroś bezbożny, ginący świat.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo piękny wiersz. Dziękuję za ten wiersz szczególnie, bo tak sobie myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy mieli taką świadomość, że wokół nas, niekoniecznie gdzieś tak daleko, ale wokół nas właśnie, ktoś ginie. Ktoś ginie może nawet nie fizycznie, ale emocjonalnie, duchowo. Psychicznie, duchowo, tak? A my sobie idziemy tak, swoją drogą, życiem. Prawda? Nawet jak coś zauważamy, to właśnie myślimy sobie, a to jego sprawa, tak? Ale warto mieć taką wyczuloną wrażliwość na biedę ludzką. Drodzy Państwo, siostra Anna Mika w studiu czytała swoje wiersze. Niektóre wyszło już kilka tomików.
Tomów,
tak. Siostra jeszcze oprócz tego maluje ikony. A siostro, taka uzdolniona osoba.
Pan Bóg daje, biorę, zabierze, powiem dziękuję.
Tak. Drodzy Państwo, mogą Państwo jeszcze zatelefonować do nas, jeżeli ktoś by zechciał z siostrą porozmawiać. 655-23-55 i 655-23-56. 56 to kierunek do Torunia. Dwa numery w naszej rodzinie. 536-600, 536-600-200 i dwa numery telefonu z zagranicy. 48-56-655-2333 i 655-2366. Już mamy telefon, więc odbierzemy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Zakopanego. Witamy serdecznie panią. Witam panią Barbarę i siostrę Annę. Bardzo mnie poruszyła ta wypowiedź siostry w różnych aspektach. Mam takie tylko pytanie, czy gdzie można ewentualnie jakieś kupić wiersze, te, które siostra no tworzy?
Pisze,
no.
Gdzie można je zdobyć?
Obawiam się, kochana pani Janino, że już teraz bardzo będzie to wielkim unikatem, ponieważ mam już końcówkę ostatnio wydanego tomu pod tytułem Wciąż w stronę światła. Jestem umówiona na wieczory autorskie jeszcze i tak, już są przede mną, najbliższe za 2 tygodnie i prawdopodobnie te książki się rozejdą. Jeśli mogę pani doradzić, to zanim te 2 tygodnie nastąpią, jeśli pani napisze do radia tutaj,
to szybko.
I adres, tak, za zaliczeniem pocztowym prześlę, no nie wiem, który tom, bo to mam tutaj już 3 takie ostatnie, no, ale właśnie. Może taki najbardziej reprezentatywny.
Tak, to odpowiedź.
To już jest naszej, odpowiedź, tak. I pozdrawiam serdecznie.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ewa Bielańska z Gdańska. Witam. Emerytowany nauczyciel języka polskiego. Więc jakby z siostrą obecną w studio jesteśmy koleżankami z tej samej branży. Chcę przede wszystkim wyrazić szacunek dla pani Barbaro za programy i dla siostry. I chcę powiedzieć taką ważną rzecz, że w tej chwili toczy się dyskusja, bo szereg, bardzo dużo ludzi młodych też obserwuje, odchodzi do kościoła. Jest pytanie właśnie, jak przybliżyć tych ludzi. Otóż właśnie tak, to co zrobiła siostra, jak przybliżyć. I to, co ja starałam się oczywiście nieudolnie robić w szkole i w moich kontaktach tutaj z młodzieżą, przez szacunek, rozmowę i taką niekłamanym emanowaniem autentycznej miłości, zrozumienia i nieraz nawet przytuliłam takiego chłopaka, czy już mężczyznę w tej chwili tutaj z osiedla, który był nieczęść, ale mnie witał i tak dalej, dlatego że Tylko to i nie ukrywanie, nigdy w szkole ani w kontaktach innych nie ukrywałam, że jestem chrześcijanką. Zawsze byłam z tego dumna i myślę, że to jest ta droga, która przywiedzie młodych ludzi do kościoła. Tylko tyle chciałam podzielić się z paniami tą uwagą. Kłaniam się bardzo nisko. Niech Bóg błogosławi pani Barbaro.
Dziękuję bardzo. Pani również.
Anny, nie kłaniam się.
Tak, dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko mogę również podziękować za taką refleksję i ucieszyć się, że są jeszcze ludzie, którym bardzo zależy na tych młodych ludziach, nie odrzucają ich, tak, okazują im serce.
Ale siostra,
dziękuję serdecznie.
Jedną rzecz zrobiła oprócz tego przytulania. Tak, ja rozumiem, że to przytulanie to jest tak w cudzysłowie, bo to chodzi w ogóle
to
o
znaczy,
życzliwość.
Jeśli tak. Trzeba, to trzeba.
Tak,
i tu nie
rozumiem,
ma co tam.
Ale żeby to na tym nie zostało. Zostało,
ależ
tylko,
oczywiście,
tak,
że
wiadomo.
Nie. To,
ale tak. Siostra zrobiła jeszcze bardzo ważną rzecz w relacjach z młodzieżą. Zachęciła tę młodzież do działania.
Tak,
pokazała,
tak,
co można zrobić jeszcze. To jest niezwykle ważne, bo młodzież musi być aktywna.
Nie I tylko, oni chętnie to podejmują.
Tak, nie tylko w słowach tak, ma tak, się tak, wyrażać tak, ta nasza relacja. Tak. Odbieramy następny telefon. Halo? Tak? Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Podlasia.
Witam.
Ja bardzo się cieszę, że się połączyłam i że mogę jeszcze raz podziękować siostrze Annie, bo poznałyśmy się, siostra na pewno nie pamięta, bo przecież artysta, pisarka, ale ja pamiętam doskonale na święcie dziękczynienia rodzin w Toruniu i mam książkę Tomik 4 pory życia, nawet z autografem. Dedykowany mnie, bardzo się cieszę. No, dziękuję w modlitwie za nasze spotkanie. I chcę powiedzieć, że przepiękne wiersze. Ja zachwycam się takim wierszem Powrót. gdzie tam przychodzisz, Panie, w samą porę, niespóźniony, w sam raz i tak dalej. No przepiękne, na każdą okazję. Chcę powiedzieć, że to, co wysłuchałam o tych świadectwach, o tej odwadze w ewangelizowaniu wszystkich ludzi, no to jest wzniosłe. To czasem zakrawa nawet o, prawie można nazwać, małe bohaterstwo albo większe bohaterstwo. Bardzo dziękuję, że siostra jest taką pogodną osobą, z takim radiowym typowo głosem, takim mile brzmiącym. Życzę wszystkiego dobrego, tak może chaotycznie mówię, ale jestem tak wzruszona, pozostaję w modlitwie i pozdrawiam. Pozdrawiam Radio Maryja, wszystkich pracowników, a dzisiaj szczególnie panią Barbarę i siostrę Annę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, pani Mario. Oczywiście, że nie kojarzę, ale cieszę się ogromnie i ja również jestem wzruszona. Natomiast na pewno, tak jak obiecuję każdemu czytelnikowi, każdemu, który bierze ode mnie książkę i czyta, jesteście wszyscy w moich modlitwach. Każdego dnia modlę się za moich czytelników. To jest moja obietnica i łączność duchowa. Bóg zapłać serdecznie.
Tak, tym bardziej, że te wiersze to są takie miniatury. Tak. Ewangeliczne
modlitwy. Tak,
modlitwa
też.
I właściwie tak. Siostra dokonuje pewnej refleksji nie tylko nad pewnymi swoją relacją z Panem Bogiem, ale w ogóle takiej szerszej też, która nam może pomóc też.
I oby, tak. I o to się modlę
tak,
też.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje imię Ewa.
Witamy.
Cieszę się, że przez przypadek włączyłam dzisiaj o tej godzinie radio posłuchać.
Oj, szkoda, że przez przypadek.
Przez przypadek, ale nie ma przypadków, tak się mówi, tak?
Tak. Pani Ewo, mamy mało czasu, więc...
Tak, więc tak. Krótko. Z tego czasu usłyszałam słowa papieża Benedykta, nie czyńcie się panami wiary. I po prostu słuchając wypowiedzi siostry Anny, cieszę się, że tacy ludzie są. I po prostu te osoby, które, na drodze których stanęła siostra, mają niesamowite szczęście. I powstaje pytanie, dlaczego jest przystanek Woodstock? Dlatego, że większość ludzi czyni się panami wiary, a siostra jest przykładem tego, że tego nie uczyniła. I także dziękuję Bogu, że tacy ludzie jeszcze są.
Dziękujemy. Pani Ewo, siostra się odniesie do tych słów.
Musimy tylko podziękować. Ja jestem cały czas bardzo mocno wzruszona i postaram się dorastać do waszych, kochani, wypowiedzi.
Tak, siostra, będąc tyle lat w zgromadzeniu, chciałam powiedzieć, miała tak różne doświadczenia, że po prostu one upust tych przeżyć jest właśnie w tej poezji, prawda?
Tak.
Słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słucham audycję i chciałem podziękować siostrze za jej świadectwo wiary i służby. Jest to coś, co jest bardzo aktualne teraz, szczególnie w Polsce, jeżeli chodzi o problemy młodzieży i te, o których siostra mówiła. Sam jestem ojcem 17-letniej córki, jest to nasze trzecie dziecko. I przyznam, że byłem trochę zaszokowany, jakby próbując towarzyszyć jej w jej wzroście duchowym, problemami, z jakimi ona się spotykała w swoim środowisku i reakcjami kolegów, koleżanek, w jakie to właśnie środowiska próbowali ją wciągać i że większość klasy praktycznie w szkole średniej, do której chodzi córka, tkwi w takim dzisiejszym świecie zagubionym, ten, który właśnie pragnie miłości, a nie wie, jak ją znaleźć i otrzymać. To wszystko. Chciałem serdecznie podziękować życzyć wielu łask Bożych i błogosławieństwa Bożego w siostry posłudze, zarówno tej takiej osobistej, jak również przez te wiersze. I jeżeli by się znalazła jakaś jedna książka, w której mógłbym również ja skorzystać, to chętnie bym za pobraniem taką książkę od siostry nabył.
Proszę podać poza anteną adres, ojciec zapisze, poproszę ojca, żeby zapisał.
Nie, to proszę przesłać na adres Radia Maryja i tak dalej, Żwirki i Wigury 80, na siostrę Annę to na pewno dotrze.
Siostra Anna, tak.
Dziękujemy bardzo, ponieważ nasze
bardzo serdecznie również dziękuję panu.
Bardzo, no, piękne telefony, siostro.
No, ja się ogromnie cieszę, jestem bardzo wzruszona i to też
zbierałyśmy się na taką audycję, tylko to miało być tylko o poezji, siostry.
Ale
a tak dzisiaj się połączyło pięknie z tą uroczystością beatyfikacyjną. A ja znalazłam jeden wiersz, który fragment chciałabym przeczytać. Ojcu Piotrowi będzie ten wiersz pewnie bliski. Tak na zakończenie naszej audycji. Każdego dnia na rogu ulicy wszystkim dobrze znanej, wyciągając dłoń, wysiadywała żebraczka stara. Czasem ją ktoś siarczystym zbeształ przekleństwem. Czasem rzucił grosz, czasem zgromił, a czasem coś na kształt mowy bezwiednie wybełkotał do niej. Pewnego dnia jej miejsce było puste. Co to miało znaczyć, wiedział tylko ten, który zamiast grosza w starej żebraczki dłoń włożył różę. Różę? Po co jej kwiat? Skoro, a ona w ten dzień odeszła z kwiatów królową, by kontemplować ją w ukryciu. Nie zmieni się nic w jej żebraczym życiu. Gdy róża zwiędnie, powróci znów na dawne miejsce. Pozornie nie zmieni się nic, ale tylko pozornie. Wróci odmieniona. Ta sama, lecz nie taka sama. Będzie żebraczką jak dawniej, ale będzie w niej żyć dama. Siostro, dziękuję za ten wiersz, bo tak sobie pomyślałam, że czasami nie mamy nic. Ktoś wyciąga do nas rękę. Nie mamy nic. Śpieszymy się, prawda? Machamy gdzieś. Wydaje mi się, że takie jakieś zatrzymanie się i powiedzenie komuś dobrego słowa.
Czasem ten, uśmiech, pani Basiu.
Nawet uśmiech.
Doświadczam tego.
To jak gdyby pokazanie, że ty, który siedzisz i wyciągasz rękę, jesteś dla mnie też, kimś, że tak powiem, bliźnim.
Tak, bliźnim, po prostu.
Prawda? Ja pamiętam, jak... No nie, nie mamy czasu. Dobrze, nie mamy czasu. Bo można by snuć wypowiedź i opowieść jeszcze o tych naszych relacjach. Siostro,
to może jedno zdanie na koniec, żeby
pół
już...
minuty.
Tak. Święty Jan Paweł II o świętym Wincentym z okazji 400-lecia jego urodzin powiedział tak. Powołanie tego genialnego inicjatora akcji charytatywnej i społecznej dziś jeszcze oświeca drogę jego synów i córek. Droga duchowa Wincentego a Paulo jest fascynująca.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o relacji do drugiego człowieka, szczególnie tego, który jest w potrzebie. Przypomnę, miłosierny Samarytanin zobaczył, wzruszył się i zadziałał. Życzę nam wszystkim, proszę Państwa, nam wszystkim, żebyśmy tak umieli reagować na biedę drugiego człowieka. Godzina 14, więc żegnamy się. Siostra Anna Mika, dziękuję siostro bardzo serdecznie.
Ja
Szarytka.
Również bardzo serdecznie dziękuję i pani Basi, ojcu i wszystkim państwu.
Piotr Detlaff, dziękuję ojcu bardzo serdecznie, wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim, którzy telefonowali. A za tydzień będziemy mówić o sercu, o niewydolności serca. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże na cały tydzień. Pamiętajmy o tej postawie Samarytanina. Żegna się Barbara Mom.
Bardzo dziękuję Pani Barbaro. Pozdrawiam także siostrę Annę. I do usłyszenia, Anna, i do zobaczenia.
Mówiłyśmy szybko, za szybko.
Tak jest. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Czas jest nieubłagalny. No Bóg zapłać. Dzięki raz jeszcze.